dajcie mi wszystkie okrucieństwa tego świata, a powiem wam, że to jeszcze niewiele.
Urodził się 4 marca 1942 roku w Sosnowcu. Uczył się w różnych szkołach, pracował w różnych zawodach. Chorował na gruźlicę płuc. Ponad rok przeleżał w gipsie. Z rodziną kontaktów nie utrzymywał. Leczył się z alkoholizmu. Miał kolegia za awantury i pobicia. Ponad 5 miesięcy przebywał w zakładzie zamkniętym. Kochał się w uroczej Francuzce polskiego pochodzenia. Jak mawiał, sypiał dobrze. Jego zwłoki znaleziono 14 stycznia 1983 roku. Kilka dni później pewne czasopismo zamieściło nekrolog następującej treści. Odszedł od nas na zawsze poeta Kazimierz Ratoń. Żegnamy człowieka, którego samotność była częścią naszego świata. Trupiarni. Powiedzieli, oto miejsce życia. Powiedzieli, oto są ludzie żywi. Nie wiem, kto mnie przywiózł, ale ktoś to musiał uczynić, skoro nie poszedłem tam sam. Nie wiem, kto powiedział, ale ktoś musiał powiedzieć, skoro dowiedziałem się nazwy tego miejsca, skoro usłyszałem słowo życie. Moja myśl nie miała już znaczenia. Mój język nie istniał. Wszystko rozstrzygnięto poza mną. Nie zgodziłem się na to, aby trupiarnia była życiem, aby życie było trupiarnią. Ale to nie miało znaczenia. Mój protest był komiczny. Moje miny wywoływały śmiech. Śmiech trupów, które udają żywych, jest potworny. Słyszę go to codziennie. Słyszę nieprzerwany śmiech, który sprawia, że moje ciało zwija się w kłębek, jak po uderzeniu ogniem. Każdy skwyt tego śmiechu wgłębia się we mnie tysiącami rozpalonych gwoździ. Patrzę błagalnie na nieludzkie twarze trupów. Oni nie widzą tego. Oni nie widzą mojej litości. Mówię im, że nie jesteśmy w trupiarni. I śmiech staje się coraz głośniejszy. Ten śmiech przemienia się powoli w nienawiść.
Co wy mi powiecie, kiedy przyjdę do was pewnego dnia bez rąk i bez nóg, bez oczu i bez języka? Co wtedy mi powiecie? Powiedzcie mi to już teraz. Wszystko mi powiedzcie. Chcę wiedzieć. Potem może będziecie kłamać.
Kiedy nie można podzielić się bólem, należy dzielić się choćby myślami. Ratoń garnął się do ludzi, uciekał od swego życia, od swego piekła. Napisał: zatrzymajcie mnie na drodze do śmierci i jeszcze wyprowadźcie mnie z rzezi, która jest życiem. A więc mimo buntu, pomimo pozornej arogancji, jego życie było nieustannym wołaniem o pomoc.
Jeśli nie chcecie mnie zrozumieć, pozwólcie mi choć klęknąć w spokoju przed tym, co kocham i nienawidzę, przed swoim ciałem. Jeśli nie możecie mnie zrozumieć, pozwólcie mi choć milczeć nieprzerwanie, gdy patrzę na swoje ropiejące ciało, na jego długą agonię. Po co mam mówić, gdy milczenie więcej wyrazić może i bliższe jest bytu, tego co z krwi poczęty i z długiego snu, przerywanego trwogą i nadzieją świateł. Po co mam pójść gdziekolwiek, gdy śmierć wznosi mury, przez które przejść nie zdoła zwierzę ani człowiek, bo taka trwałość tych wiernych budowań. Po co mam umrzeć, gdy zbyt gorzkie życie skłuło me ciało i zranioną duszę? Po co mam ginąć, gdy słodycz marzenia bywa silniejszą od woli konania?
Wiele osób wspomina jego lepsze czasy. Miał wówczas pieniądze i wielu przyjaciół. Później przyszła bieda, a za nią nędza. Tracił coraz więcej punktów oparcia. Był przeraźliwie samotny. Powietrze płakało, gdy szedł. Wlókł się kulawy w łachmanach. Czasem nie poznawał znajomych. Pewnie był taki moment, że mógł się wyprostować. Czy przeoczyło go otoczenie, czy sam go prześlepił, trudno dziś rozsądzić. Później już nie mógł. Nie miał siły, zdrowia, zawodu. Przede wszystkim nadziei. Nie miał w nikim i w niczym oparcia. Poezja takim wsparciem nie mogła być.
Jestem opuszczony już nawet przez śmierć. Śmierć nie przychodzi do mnie. Może jestem jej nieznany, a może mnie nienawidzi. Bo dlaczego jej tu nie ma? Powinna być, skoro jest najpewniejsza, skoro jest jedyną prawdą, czymś cudowniejszym od kobiety i Boga, czymś przerażającym i wielkim, absolutną ciszą i przebaczeniem. Jej dotyk jest rozkoszą i torturą. Pragnę agonii, bo pragnę życia. Żyć to tylko umierać nieustannie. Nie tracę więc nadziei. Nie tracę nadziei jeszcze, że śmierć okaże mi swoją litość, swoją dobroć i przyjdzie do mnie któregoś dnia mądrego. Wierzę w nią. Wierzę w śmierć, która mnie opuściła. Chory, z wyjętymi wnętrznościami, z wyjętym sercem, z wyjętym mózgiem, gnijący szkielet, gnijące mięso, gnijący grób, zmurszały krzyż. O, jaka boleść! Nie ma nawet żałoby, nie ma triumfu, modlitw i świec, nie ma opłakujących i tych, co milczą, choć w milczeniu może być tak wiele.
Straszna choroba, padaczka. Przed atakiem każe choremu uciekać od ludzi. Wzmaga poczucie opuszczenia, a przed samym uderzeniem przywołuje obrazy płomieni, światła, ruchomego blasku wirujących słońc. Wiele tych przeraźliwych świateł, iluminacji i śmierci weszło do wierszy. Światła śmierci i zmartwychwstania. Ale ludzie bali się jego i jego choroby. Wypędzali go albo uciekali od niego. Kiedy zbliżała się groza śmierci, był sam. Kiedy będziesz umierał, a może jeszcze dzisiaj, albo już jutro będziesz umierał, kiedy więc się wreszcie zacznie twoje umieranie, każ odejść wszystkim. Wypędź mężczyzn i kobiety. Nie daj im szansy. Nie daj im szansy mściwej rozkoszy, jaką mogliby posiąść, patrząc na twoją długą agonię. Wszedł pod murami oślepiony blaskiem ulicy, ze strasznymi sińcami na twarzy, spuchnięty z ranami na głowie, z ściętymi ranami na rękach, właściwie upił mi człowiek. Zionął od niego odór salicy, ludę naturatu, czasami środków piorących. Nie było dla niego miejsca. Co też najważniejszym pytaniem stało się, jak żyć nie istniejąc, jak się nie upokarzać. I gdy pomyśleć o ratonie samotnie umierającym w grudniowy dzień na jakiejś ulicy wielkiego miasta, to nasze przyjaźnie, nasze międzyludzkie więzi wydają się bardzo kruche i mało znaczące. Bo jesteśmy razem tylko do pewnego momentu. Potem odwracamy twarz. Wbrew zapewnieniom udajemy, że to nas nie dotyczy. I tak się stało, że osobisty los ratonia dotknął nas do żywego. Ale dopiero jego poezja miała nas do głębi poruszyć. Czy jednak nie za późno?
Udało ci się, Kazik. Najpierw przez drzewa, przeprowadzone lekko jak przez granicę strzeżoną pomysłem na śmierć. Potem przez piach szła twoja trumna, pusta i zmęczona gwałtownością losu, a za nią sen o brzytwie pod postacią psa. Tak nisko węszy ostatnie wspomnienie rodzinnego domu. Udało ci się, Kazik. Idąc w zamknięty, przeciążony pokój braterstwa, gdzie urojone są tylko przebłyski natchnienia, wynosisz paczkę papierosów i zdjęcie Czelina. Stajesz na krześle, klęczysz na stole, leżysz na drzwiach, z żarówki zbiegasz coraz gęstszy ogień. Bez Boga, bez serca, bez nas, bez dowodu i przeczucia, że najłaskawsze są uda i piersi tych pań, które ze słowem miłość stykają się w kinie. Udało ci się, Kazik. Już tam jesteś. W samym środku. W skórze lwa, w płaszczu purpurowym, w koronie, w kredzie i w tuszu. Bez alkoholu. Jaka szkoda braci. I śmierć jest zaledwie aluzją. Mówisz, byłem aluzją. A tam na zewnątrz aluzją jest wszystko, co boli. Udało ci się, Kazik. Tylko twoja pusta i zmęczona trumna utknęła gdzieś w połowie drogi i służy społeczeństwu mrówek jako przykład na istnienie wielkich form zniszczenia. Udało ci się, Kazik. Utraciłeś kontakt z własną śmiercią. Przed tobą stulecia pochodów, pożarów i ruin. Teraz wokół twojej głowy spacerują straże. W hełmach, w gorączce, w nieprzenikliwości. Śpi, głowo mityczna. Pracuj na szaleństwo. Musisz iść. Nie możesz stać, nie możesz siedzieć. Musisz iść, choć nie wiesz dokąd, choć nie wiesz po co. Musisz iść. Twoja wędrówka nie ma początku ani końca. Nie ma czasu i nie ma przestrzeni. Trwa przez całe twoje życie, o którym nie wiesz, kiedy się zaczęło i kiedy się skończy. Musisz iść. Nie możesz stać, nie możesz siedzieć, nikt nie może ci pomóc, nikt nie może iść z tobą. Musisz iść sam, musisz iść.